Dzieje apostolskie, rozdział 8, wersety od 26 do 40. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I postawszy poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył. I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. W tym tygodniu Bóg przemówił do mnie przez tą historię i też chciałbym się tym z wami dzielić i wierzę, że też dla was Bóg coś przygotował przez ten opis, przez to zdarzenie, które zostało zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich. Gdzie w tej historii występują dwie postacie ludzkie, mianowicie występuje tutaj Etiopczyk, drugą postacią to jest Filip. I oczywiście występuje Bóg, który przejawia się, bądź to w postaci anioła, lub przemawia przez Ducha Świętego. A więc można powiedzieć, taka prosta scena. Mamy dwie osoby i Boga. Ale kiedy wnikniemy w tą historię, kiedy wnikniemy w cudowność tej historii, niezwykłość tej historii, myślę, że nasze serce będzie wdzięczne dla Boga za Jego wielkość, za Jego niezwykłość, za Jego dostojność, za Jego mądrość, za Jego plany, za Jego łaskę, za to wszystko, kim Bóg jest i co Bóg czyni. A więc pokrótce spróbujmy przyglądać się tym postaciom, które tutaj występują. Najpierw Etiopczyk. Co możemy powiedzieć o tym człowieku, o tym Etiopczyku, którego tutaj znajdujemy w tej historii? Był to człowiek, który nie miał rodziny. Wynika to z tego fragmentu Pisma Świętego. Był to człowiek, który został albo okaleczony na własne życzenie, albo został okaleczony dlatego, że inni podjęli taką decyzję, aby go okaleczyć. Więc skutkiem tego było to, że własnej rodziny nie posiadał, w tym sensie był samotny. A więc w jaki sposób człowiek dotknięty, zraniony? W jaki sposób człowiek nie tylko fizycznie skrzywdzony, ale też i w pewnym sensie coś w jego duszy było takiego bolesnego w związku z tym zdarzeniem. Druga rzecz, jaką dowiadujemy się o tym człowieku, mianowicie ten człowiek zajmował bardzo wysokie stanowisko, pozycję w Etiopii, u królowej. Dowiadujemy się, że zarządzał wszystkimi jej dobrami. Możemy powiedzieć, że był ministrem finansów albo ministrem skarbu, albo to razem połączone ze sobą. A więc ten człowiek, pomimo swojego tutaj okaleczenia takiego fizycznego, osiągnął czy otrzymał bardzo wysoką pozycję. Na pewno był człowiekiem zamożnym, był człowiekiem wpływowym, był człowiekiem, który był otaczany szacunkiem, był człowiekiem, podejrzewam, że uczciwym. no, nie powierza się takiej funkcji człowiek o kimś, o kim wiemy, że ma złą reputację. A więc podejrzewam, że był to człowiek bardzo solidny, bardzo uczciwy, który otrzymał wysoką pozycję, jak powiedziałem wcześniej, odpowiednik dzisiejszego ministra finansów lub ministra skarbu. Trzecią rzecz, jaką dowiadujemy się o tym człowieku, że to był człowiek naprawdę szukający Boga i na to chcę zwrócić uwagę. To był człowiek naprawdę szukający Boga. Chcę, żebyście po prostu to zobaczyli w tej historii, jak niesamowity sposób ten człowiek pragnął Boga w swoim życiu, jak niesamowity sposób szukał Boga w swoim życiu. Żyjąc w Etiopii, musiał usłyszeć o Bogu Izraela. Na pewno tam w czasie niewoli, które przeżywał naród izraelski, docierali Żydzi, też żyli tam w rozproszeniu Żydzi. I on słyszał o Bogu Izraela, o Bogu żywym, który wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej. Słyszał o tym Bogu, którego świątynia jest w Jerozolimie. I w tej świątyni modlą się Żydzi, tam Bóg objawia swoją chwałę, tam Bóg wysłuchuje ich modlitw. Słyszał o tym Bogu Izraela i zapragnął się z tym z Bogiem spotkać, zapragnął tego Boga poznać, zapragnął się coś o tym Bogu dowiedzieć. I kiedy spojrzymy na to, jaki trud podjął ten człowiek, aby dotrzeć do Jerozolimy, aby dotrzeć do Izraela, aby dotrzeć do świątyni, aby móc o tym Bogu coś więcej się dowiedzieć, to ten trud jest niewiarygodny. Wiecie, jeżeli porównamy to nieraz z naszymi wysiłkami, które my podejmowaliśmy, zanim poznaliśmy Boga żywego, to wysiłek tego człowieka jest absolutnie niewiarygodny. Etiopia znajduje się około 3000 kilometrów od państwa Izrael. To tak, jakby ktoś z Gdańska wybrał się na sam koniec Włoch, na Sycylię, to jest mniej więcej ta odległość. Na sam koniec tego buta włoskiego. Drodzy, to jest mniej więcej taka odległość, ja podejrzewam, że ponieważ Etiopia jest dużym krajem, czy rejon Etiopii to duży rejon, więc ta odległość mogła być jeszcze większa. I dowiadujemy się, że ten człowiek na wozie razem ze swoimi, nie wiem, ze swoją obstawą, podejrzewam, razem ze swoimi innymi towarzyszami, którzy towarzyszyli mu w tej podróży, podjęli taki wysiłek, podjęli taki trud. On musiał dostać od królowej Etiopii jakąś szczególną zgodę. Musiał dostać od niej jakiś szczególny urlop, no, nazwijmy to wolno od swoich obowiązków, dlatego że taka podróż mogła zająć około 2 miesięcy w jedną stronę. I ten człowiek postanowił podjąć ten trud, spakowali wozy i udał się do Jerozolimy po to, żeby móc spotkać się z Bogiem, o którym słyszał, o Bogu Izraela. Przybył do Jerozolimy, wiecie, nie wiemy, co się tam wydarzyło. Możemy tylko domyślać się tyle, że ten człowiek nie mógł wejść aż tak daleko do świątyni, jak sobie myślał. Może wcześniej nie znał szczegółów, nie wiem też tego, ale normalnie jako człowiek, który nie pochodził z narodu izraelskiego, pochodził z pogan, jeszcze do tego był eunuchem, a więc to było dodatkowe obciążenie, co najwyżej mógł się udać na dziedziniec pogan, a ten dziedziniec pogan był jeszcze oddalony od tak naprawdę tej ścisłej świątyni. To było jedyne miejsce, gdzie on mógł dotrzeć i myślę, że tam przychodził, tam rozmawiał z ludźmi, tam chciał się coś o Bogu dowiedzieć. Poniósł ogromny wysiłek, ogromny trud, żeby dostać się do Jerozolimy, aby tam móc z Bogiem się spotkać, aby tam móc z Bogiem porozmawiać, z Bogiem żywym porozmawiać o swoim życiu. I dowiadujemy się, że tutaj, już w tej historii, on wraca. Wyjeżdża, opuszcza Jerozolimę, już udaje się w drogę powrotną i przed nim kolejne tygodnie ciężkiej drogi, pustynnej drogi, aby dotrzeć do Etiopii. Dowiadujemy się też, że on wracając czyta księgę proroka Izajasza. To tylko potwierdza nieprawdopodobną gorliwość tego człowieka. To tylko potwierdza jego nieprawdopodobne pragnienie poznania Boga. Ja myślę, że właśnie podczas swojej wizyty w Jerozolimie nabył, kupił księgę proroka Izajasza, kupił sobie zwój z księgą proroka Izajasza. I że postanowił, wracając, przestudiować. Może jacyś żydowscy uczeni albo inni ludzie rozmawiali z nimi, powiedzieli mu, czytaj zwoje ksiąg, czytaj w pismach, tam się dowiesz, tam się nauczysz o Bogu. I w tej podróży, niełatwej podróży, on nie marnuje czasu, rozciąga zwój z księgą proroka Izajasza i czyta poszczególne fragmenty. Jak powiedziałem, to tylko mi potwierdza nieprawdopodobną determinację tego człowieka w tym, aby poznać Boga. Prawdziwie ponosi wielkie wyrzeczenie, wielki wysiłek i wielki trud i Bóg to widzi. Wiecie, i kiedy przyglądam się Pismu Świętemu, znajduję kilka takich postaci, kilka takich osób, ale ten Etiopczyk u mnie, kiedy przeanalizowałem tą historię, zasługuje na szczególny szacunek. Na szczególny szacunek. Takim człowiekiem był setnik rzymski, do którego został posłany apostoł Piotr. I jeszcze inni ludzie, którzy może nie znali prawdziwego Boga, ale w swoim życiu starali się być pobożni i w swoim życiu szukali społeczności, szukali nawiązania osobistego kontaktu z Bogiem. A więc mamy tego Etiopczyka, który już opuszcza Jerozolimę razem z księgą, którą podejrzewam tam nabył, z księgą proroka Izajasza ze zwojem, siedzi na wozie, czyta, wgłębia się w te słowa i wraca do swojego kraju. I druga osoba, która pojawia się w tej historii, to Filip. Filip to inna osoba, to ktoś inny. Filip pochodzi z narodu żydowskiego, z narodu izraelskiego. Filip przez jakiś czas był w zborze w Jerozolimie. Tam został powołany na jednego z siedmiu, nazywamy tych ludzi diakonami. Jednym z siedmiu diakonów był. A więc dowiadujemy się, że na tych diakonów zostali powołani ludzie pełni wiary i Ducha Świętego i pełni mądrości. Te trzy określenia występują. Ludzie pełni wiary, pełni mądrości i pełni Ducha Świętego i Filip taki był. Następnie rozpoczęło się prześladowanie Kościoła w Jerozolimie i wielu wierzących Żydów mesjańskich zostało, po prostu uciekało z Jerozolimy przed prześladowaniami. I Filip był jednym z tych ludzi, którzy opuścił Jerozolimę i dowiadujemy się, że dotarł do miasta Samarii. Dotarł do miasta Samarii, to mamy w rozdziale 8, w wersecie 4 i tam głosił Chrystusa mieszkańcom Samarii. Gdy Filip zwiastował Ewangelię, głosił Chrystusa w Samarii, działy się znaki, działy się cuda, ludzie byli uzdrawiani, demony wychodziły z wielkim krzykiem, sparaliżowani byli uzdrawiani, dowiadujemy się, że było wiele radości w tym mieście, a następnie ci ludzie byli chrzczeni, także podejrzewam, że Filip był tym, który chrzcił tych ludzi. Następnie do Samarii przybyli apostołowie, apostoł Jan i apostoł Piotr i apostołowie posługiwali dalej, modlili się o Ducha Świętego, modlili się o chrzest z Duchem Świętym. A więc w tym czasie, kiedy Etiopczyk opuszcza Jerozolimę, Filip znajduje się w okolicach Samarii, tam się znajduje. Samaria to około 50 kilometrów od Jerozolimy. Taka odległość, 50 kilometrów od Jerozolimy. I wtedy Duch Pański, czy Anioł Pański, dowiadujemy się, że Bóg przez Anioła Pańskiego mówi do Filipa, aby wstał i udał się na pewną drogę, która prowadzi z Jerozolimy na południe w stronę Gazy, żeby udał się na tamtą drogę. Pomyślmy, oto jest droga, którą wraca Etiopczyk z Jerozolimy i gdzieś w jakiejś oddali, w innym mieście znajduje się człowiek o imieniu Filip i Anioł mówi do niego, wstań. Udaj się na tą drogę i nawet nie usłyszał, po co tam ma iść. On usłyszał tylko, że ma tam iść. Nic więcej, udaj się. I właśnie przez to, że był to Boży sługa, że był to człowiek pełen wiary i Ducha Świętego, nie dyskutował, nie debatował, nie wymyślał przeszkód, nie powiedział jutro to zrobię, tylko dowiadujemy się, że wstał i poszedł. Tak jak stał. Wstał i poszedł. I dalej dowiadujemy się, że kiedy właśnie poszedł na tą drogę, w pewnym momencie, gdy się znalazł na tej drodze, zauważył orszak, zauważył tą karawanę, która udawała się w drogę powrotną, a wśród tych ludzi był także ten Etiopczyk. Drodzy, i teraz chciałbym wam coś powiedzieć, czy coś zwrócić uwagę na to, na czym są Boże plany. Co to znaczy Boży plan? Co to znaczy Boże planowanie, a co to znaczy nasze planowanie? Jak Boże planowanie jest niewiarygodnie doskonałe, jak Boże planowanie jest niewiarygodnie mądre, jak Boże planowanie ma dopracowane wszystkie szczegóły, jak Boże planowanie, kiedy zobaczymy, że ono się realizuje, wzbudza w nas uznanie i zachwyt. Drodzy, ci ludzie się nie znali. Filip i Etiopczyk nic o sobie nie wiedzieli. Nawet nie wiedzieli, że mają się spotkać, bo jak powiedziałem, Filip nawet nie wiedział, po co idzie na tą drogę. Dowiadujemy się, że z dwóch różnych miejsc wyruszają dwie grupy ludzi, czy tu grupa ludzi, tu Filip, i nagle spotykają się w jednym punkcie. To są takie zadania z matematyki. Pamiętam, nieraz Dominika miała takie zadanie, że z punktu A do punktu B wyrusza pociąg, a z punktu C do punktu B też wyrusza pociąg, i jak się spotkają, gdzie się spotkają i czy się w ogóle spotkają. Drodzy, kiedy popatrzę na takie nasze ludzkie plany, to zauważam, jak one wyglądają. Czasami się z kimś umawiamy, mamy telefony komórkowe, mamy GPS-y, mamy innego rodzaju współczesne osiągnięcia techniki, a i tak nie możemy się spotkać, i tak nie możemy się znaleźć. I tak ktoś zapomniał, ktoś się spóźnił, ktoś stoi pod innym słupem, niż miał stać. Drodzy, chociażby taka prosta sytuacja, jaka teraz ma miejsce na osiedlu, na którym mieszkamy. Jakiś czas temu zaczęto remontować drogi dojazdowe, chodniki, robić alejki dla rowerów. I w pewnym momencie, po jakimś miesiącu pracy, zauważyliśmy, że ta firma, która wykonywała te czynności, nagle się zwinęła, nie ma firmy, wszystko zostało pozostawione tak, niezrobione, rozgrzebane. Minął tydzień, minął drugi tydzień, nie za bardzo jest jak wjechać samochodem na osiedle. W końcu postanowiłem zadzwonić do naszego brata, który odpowiada za te rzeczy. Nie podam jego nazwiska, żeby się do niego nie dzwonili za często, który pracuje w Urzędzie Miasta i odpowiada za te rzeczy. Za drugi dzień dzwoni do mnie i mówi: są błędy w planach. Firma, która wykonywała plany, popełniła błędy. Wykonawca czeka na poprawę, więc ewentualnie za jakiś czas, jak plany zostaną poprawione, to praca, robota zostanie dokończona. Ale kiedy patrzę na Bożą doskonałość, to Bóg się nie myli. Kiedy Bóg stworzył wszechświat, Układ Słoneczny, i wszystko działa. Galaktyka, to wszystko działa. Druga galaktyki, to wszystko działa. Kiedy Bóg podejmuje chociażby taki najprostszy plan, to on jest absolutnie doskonały i perfekcyjny. I jak powiedziałem, ci ludzie nieznający się, wyruszający z dwóch różnych punktów, z różnych miejsc, nagle spotykają się w miejscu, w którym powinni się spotkać. Bo Bóg przygotował to miejsce spotkania. Bóg znał bardzo dobrze tego Etiopczyka, znał jego serce, wiedział, czego ten człowiek szuka i czego ten człowiek potrzebuje. Bóg znalazł po stronie królestwa drugiego człowieka, Filipa, który nie powiedział: Panie Boże, dziś jestem zmęczony, zrobię to jutro. Gdyby poszedł jutro, to na tej drodze by nikogo nie znalazł. On musiał pójść dzisiaj, wtedy, kiedy usłyszał Boży głos, aby się to mogło spełnić. Musiał zareagować wtedy, kiedy Bóg do niego mówił. I wtedy, jak powiedziałem, jest jeden człowiek szukający Boga i drugi człowiek, który jest Bogu posłuszny, pełen wiary, pełen Ducha Świętego. I Boży plan się realizuje, i Boży plan się wykonuje w niezwykły, cudowny sposób. Żeby tego wszystkiego było jeszcze mało, to kiedy Filip podchodzi do tego wozu, do którego ma podejść, o którym Duch Święty mówi, że podejdź, przyłącz się do tego wozu, dowiadujemy się, że akurat w tym czasie Etiopczyk czyta Księgę Proroka Izajasza i akurat 53 rozdział. Wiecie, Księga Proroka Izajasza ma 66 rozdziałów. Ten zwój musiał być dosyć długi. I on równie dobrze mógł rozwinąć ten zwój w każdym innym miejscu i czytać. Po prostu czytał zwój z księgą, ze słowami proroka. Ale w tym momencie, w którym Filip podszedł do wozu, to usłyszał, czytamy, że on czyta 53 rozdział proroka Izajasza. Czy to przypadek? Nie. Aż tak doskonały jest Bóg. Aż tak perfekcyjny jest Bóg. Aż tak niewiarygodny jest Boży plan. Do tego stopnia, że ten człowiek czyta ten fragment, od którego najlepiej zacząć. Najlepiej zacząć. Mało tego, kiedy zaprasza Filipa do swojego wozu, to pyta się, zadaje takie pytanie, no idealne pytanie do ewangelizacji. O kim to prorok mówi? O sobie samym czy o kimś innym? Bracia i siostry, gdybyśmy się teraz znaleźli w sytuacji Filipa, zamieńmy się z Filipem. Oto ja siedzę teraz koło tego Etiopczyka, oto ty siedzisz koło tego Etiopczyka. Zadaję ci pytanie na podstawie proroka Izajasza, 53 rozdział. O kim to prorok mówi? O sobie samym czy o kimś innym? Czy potrafiłbyś temu człowiekowi wytłumaczyć Ewangelię? Mając do dyspozycji tylko zwój księgi proroka Izajasza, czy potrafiłbyś temu człowiekowi przedstawić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie? Gdybyś miał tylko zwój księgi proroka Izajasza. Bóg tam posłał człowieka, który potrafił to zrobić. Bóg tam posłał człowieka, który był narzędziem użytecznym. Bóg tam posłał człowieka, który był narzędziem przygotowanym. Bóg tam posłał człowieka, który na tyle znał Pismo, że był w stanie temu potrzebującemu człowiekowi usłużyć. Bóg tam nie posłał kogoś przypadkowego. On przemówił do kogoś, kto wie, o kim wiedział, że ta osoba zrobi to, do czego została powołana i wysłana do tamtego miejsca. A więc zastanówmy się przez chwileczkę, bracia i siostry, czy my, gdybyśmy się znaleźli w miejscu, w którym znalazł się Filip, potrafilibyśmy usłużyć Etiopczykowi. Czy powiedzieliśmy, no nie, no to Izajasz to taka skomplikowana księga. Może przejdziemy do Nowego Testamentu. Oni nie mieli Nowego Testamentu, drodzy. Oni nie mogli otworzyć Ewangelii Jana, nie mogli otworzyć Ewangelii Mateusza, nie mogli otworzyć listu do Rzymian. Mieli do dyspozycji tylko księgę proroka Izajasza. I właśnie na podstawie tej księgi Filip zaczął wyjaśniać Etiopczykowi Ewangelię. Zaczęli od 53 rozdziału, więc my też zaczniemy od 53 rozdziału. Prorok Izajasz, 53 rozdział, od 2 wersetu Filip zaczyna z nim rozmawiać, czytają i Filip będzie mu wyjaśniał Ewangelię. Wyrósł bowiem przed nim jako latoroś, jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Prorok Izajasz to taki prorok, który zapowiadał przyjście Mesjasza. To w tej księdze znajduje się wiele szczegółów, wiele ważnych zapowiedzi, wiele ważnych proroczych słów, które dotyczą nadejścia Mesjasza. I akurat w tym fragmencie Etiopczyku, tak sobie myślę, Bóg zapowiada, że kiedy przyjdzie Mesjasz, kiedy przyjdzie Chrystus, to On będzie cierpiał. To On zostanie zamęczony. To On umrze. Tu jest powiedziane, że nie miał postawy ani urody. Nie była to postać, która wzbudzała zainteresowanie właśnie tym, że był jakiegoś szczególnego wyglądu. Ale On, dowiadujemy się w tym fragmencie, że wziął na siebie nasze winy, że wziął na siebie nasze grzechy, że wziął na siebie nasze słabości, nasze choroby i został ukrzyżowany. Ale wiesz, Filipie, zanim się to stało, to prorok Izajasz podaje jeszcze wiele, wiele innych szczegółów o tym Chrystusie, o tym Mesjaszu, o tym Zbawicielu. Mianowicie w 7 rozdziale tej księgi, popatrz tutaj, w 7 rozdziale tej księgi, w wersecie 14 jest powiedziane, że oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go Immanuelem. A więc Bóg podał taki szczegół odnośnie narodzenia tego Mesjasza, odnośnie narodzenia Chrystusa, że oto Panna pocznie, narodzi się z dziewicy. I wiesz, tak się stało. Była taka dziewczyna o imieniu Miriam, do której przyszedł Duch Święty i powiedział jej, że Duch Święty, anioł przyszedł do niej i powiedział, że Duch Święty spocznie na tobie i to, co się w tobie pocznie, będzie święte. To się wykonało, to się wypełniło. Dalej prorok Izajasz mówił w 11 rozdziale swojej księgi, zobacz tutaj, powiedział takie słowa: wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana i będzie miał upodobanie w bojaźni Bożej. Prorok zapowiedział, że ten narodzony Mesjasz będzie pomazańcem i na nim spocznie Duch Boży, Duch Święty, Duch chwały spocznie na nim. I kiedy miał 30 lat, poszedł do Jana Chrzciciela i Jan Chrzciciel go ochrzcił. A wtedy, kiedy Jan Chrzciciel udzielił mu chrztu, ochrzcił Chrystusa, wtedy otworzyły się niebiosa i w postaci gołębicy Duch Boży spoczął na nim. I chwała Pańska okryła go. I wiesz, to był pomazaniec. To był ktoś, kto na tym spoczywała moc Ducha Świętego. I później rozpoczął swoją służbę. A popatrz tutaj, w 9 rozdziale Izajasz mówi takie słowa. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwa wesela, sprawisz wiele radości. Radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmio ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Jest powiedziane tutaj, że lud, który chodzi w ciemności, ujrzy wielkie światło. Ciemność to jest synonim grzechu. Ludzie, którzy żyją w grzechu, żyją w ciemności. I ludzie są pogrążeni w grzechu, dlatego żyją w ciemności. Jesteśmy grzesznikami. Ale tu jest powiedź, Izajasz mówi, że właśnie ten lud, który jest pogrążony w ciemności, ujrzy wielkie światło. I tym wielkim światłem był właśnie ten narodzony Mesjasz. On był wielkim światłem. Dlatego, że on był poczęty z Ducha Świętego, był bez grzechu. W nim nie było grzechu, dlatego był wielką światłością. I jako światłość poszedł do ludzi. I jako światłość oświecił ludzi. I jako światłość mogli zobaczyć, że są w ciemności. Bo wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy zbawienia. Potrzebujemy, aby prawdziwa światłość z nieba nas oświeciła. A tą światłością właśnie jest ten Chrystus, o którym ci teraz opowiadam. To światłością jest ten, o którym czytałeś w 53 rozdziale. Popatrz jeszcze tutaj, w 35 rozdziale, co prorok Izajasz mówi o tym Mesjaszu. W 35 rozdziale od 3 wersetu mówi w ten sposób: wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża, sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wydrsnęły na pustyni i potoki na stepie. Tutaj prorok Izajasz zapowiedział, co będzie czynił ten pomazaniec, na którym spoczął Duch Pański. Mianowicie jest powiedziane, że ślepi będą widzieć. I był w Jerychu taki ślepiec imieniem Bartymeusz. Był niewidomy. Ale któregoś dnia właśnie Jezus przechodził przez Jerycho i ten człowiek wołał głośno: zmiłuj się nade mną. I Pan Jezus wyciągnął swoją rękę i uzdrowił go, otworzył jego oczy. I takich przypadków było wiele, nie tylko Bartymeusz, nie tylko jemu zostały otworzone oczy. Głusi słyszeli, niemi mówili, chromi dostępowali uzdrowienia, trędowaci byli oczyszczani. Prorok Izajasz o tym mówił, o tym Chrystusie, o tym Mesjaszu. I to się działo, kiedy Jezus był na ziemi, kiedy Jezus wykonywał swoją służbę. I zobacz jeszcze tutaj, 61 rozdział proroka Izajasza. Jeszcze ten fragment przeczytajmy. Tu jest powiedziane tak: Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana, dzień pomsty naszego Boga. I właśnie to się działo. Ten Chrystus, Jezus narodzony z Marii Dziewicy, ten Jezus ogłosił rok łaski Pana, ogłosił rok przebaczenia długów, ogłosił rok przebaczenia grzechów, ogłosił rok, w którym człowiek może dostąpić usprawiedliwienia, w którym człowiek może dostąpić przemiany swojego życia. Jest powiedziane, że to Duch Pański go namaścił i on ogłosił skruszonym pokrzepienie serc, głosił jeńcom wyzwolenie, ponieważ grzech sprawia, że człowiek jest niewolnikiem. Grzech sprawia, że człowiek jest jeńcem. Grzech sprawia, że człowiek chodzi, żyje w niewoli. I teraz z powrotem możemy wrócić do 53 rozdziału Księgi proroka Izajasza. Przywódcom religijnym nie podobał się ten Mesjasz. Nie podobała się jego służba, jego słowa, jego działanie. Wydali na niego wyrok śmierci, Rzymianie go ukrzyżowali, ale tutaj wyraźnie czytamy, że on nasze grzechy wziął na siebie, że stało się to według odwiecznego planu i zamierzenia, że on cierpiał po to, abyśmy mogli dostąpić przebaczenia. Wiesz, i jeszcze coś się stało. Jeszcze coś Izajasz powiedział, a to jest 25 rozdział proroka Izajasza, werset 8, gdzie prorok Izajasz powiedział takie słowa: Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zecze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. Ale ten Izajasz powiedział, że Pan Bóg też zniszczy śmierć. I trzeciego dnia ten, który został zabity, powstał z martwych. Został wzbudzony i on żyje. I on mnie przysłał do ciebie. On mnie przysłał do ciebie. On mnie przysłał na tą drogę. On mi kazał do ciebie przyjść, abym ci powiedział właśnie o nim, o Zbawicielu. Wiecie, i na podstawie księgi proroka Izajasza Filip wyjaśnił temu Etiopczykowi Ewangelię. Wyjaśnił mu dobrą nowinę. Czy ty byłbyś w stanie to uczynić? Czy byłbyś w stanie, gdyby cię Bóg z kimś skonfrontował, gdyby Bóg cię gdyby kogoś postawił na twojej drodze życia, czy byłbyś w stanie wyjaśnić mu Ewangelię? Czy byłbyś w stanie wyjaśnić mu, kim jest Chrystus, kim jest Zbawiciel i co uczynił? Jechali drogą pustynną i kolejny dziwny zbieg okoliczności. Właśnie wtedy, kiedy już Ewangelia została temu człowiekowi przedstawiona, czytamy, że przybyli nad jakąś wodę. To nie jest łatwo na tej drodze przybyć nad jakąś wodę. To kolejny szczegół Bożego planu i kolejny szczegół Bożego niezwykłego działania, że nawet woda znalazła się po drodze. Kiedy Filip opowiadał to wszystko temu Etiopczykowi, na pewno wspomniał też o tym, że na koniec życia Pan Jezus powiedział, że idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony będzie, będzie zbawiony. I właśnie wtedy, kiedy przybyli nad jakąś wodę, Etiopczyk zadał to pytanie, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, aby mógł zostać ochrzczony? Oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Tak wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Tak wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Filip kazał zatrzymać wóz, zeszli do wody, ochrzcił go, wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. Wiecie, Filip nie udzielił mu trzech dobrych rad. Znajdź sobie dobry zbór. Nie wiem, czy to zauważacie. Miej społeczność z ludźmi wierzącymi. Nie udzielił mu trzech dobrych rad, czy pięciu dobrych rad. Kiedy wyszli z wody, dowiadujemy się, że Duch Pański porwał Filipa. Sługa wykonał swoje zadanie. Sługa wykonał dobrze swoje zadanie. Sługa zrobił to, do czego został wezwany przez Boga. Bóg to ocenił i zabrał go zupełnie do innego miejsca. A o Etiopczyku dowiadujemy się, że jechał dalej swoją drogą, radując się, iż uwierzył w Boga. Jechał dalej do Etiopii, miał bardzo dużo czasu na przemyślenia. Wiecie, miał jeszcze 2 miesiące drogi przed sobą, aby o tym wszystkim rozmyślać, aby studiować Księgę Proroka Izajasza, aby sobie jeszcze raz przeczytać te wszystkie proroctwa, aby się modlić, aby móc uzyskać jeszcze lepsze objawienie i lepsze poznanie Boga. Kiedy przyjechał do Etiopii, nie przyłączył się do żadnego zboru, bo tam nie było żadnego zboru. Co miał ten człowiek? Zastanówmy się, co miał ten człowiek. Ten człowiek miał niesamowite pragnienie poznania Boga. Po drugie, ten człowiek uwierzył w Jezusa Chrystusa i narodził się na nowo. Po trzecie, ten człowiek miał zwój księgi proroka Izajasza. Po czwarte, ten człowiek był ochrzczony. I po piąte, Pan był z nim. Pan był z nim, Bóg był z nim. Przybył do Etiopii. Dalsze jego losy są nieznane, ale jestem przekonany, że nie stracił wiary, zanim dojechał do Etiopii. Jestem przekonany, że nie stracił tej wiary. W Etiopii do dzisiaj funkcjonuje chrześcijański kościół koptycki, tak się nazywa. Tradycja chrześcijańska mówi, że ten kościół swoje początki ma w pierwszym wieku po Chrystusie. I bibliści zgadzają się, czy przychylają się do tego, że jednym z misjonarzy, z założycieli tego kościoła był właśnie ten Etiopczyk, ten dostojnik, ten minister, który spotkał Chrystusa na drodze z Jerozolimy do Etiopii. I Boga w swoim sercu zawiózł do tego narodu, zawiózł do tego kraju. Dlaczego? Właśnie dlatego, że szukał Boga z całych sił, poniósł wszelki trud, Bóg się dotknął jego życia i Bóg był z nim. I to nie było chwilowe zauroczenie, to nie było chwilowe przeżycie, to nie była chwila lat młodzieńczych, to było głębokie, głębokie przeżycie, o które dzisiaj pytamy, do którego dzisiaj wzywamy, o które nam dzisiaj chodzi. Przeżycie prawdziwego spotkania z Bogiem. Ilu ludzi w Polsce szuka Boga tak jak ten Etiopczyk? Ile ludzi jest gotowych pójść na daleką pielgrzymkę? Nie znają Boga. Ponoszą różnego rodzaju trudy. Myślę, że tacy ludzie jak Etiopczyk żyją dzisiaj w Polsce. Pytam więc, ilu jest Filipów? Pytam więc, kogo Bóg z nas może posłać, tak jak posłał Filipa, który nie powiedział, Panie Boże, jutro, Panie Boże, pojutrze, Panie Boże, za tydzień. Ilu jest pośród nas ludzi, którzy jesteśmy w stanie wyjaśnić człowiekowi Ewangelię tak, jak to uczynił Filip? Chociażby mając do dyspozycji tylko księgę proroka Izajasza. Czy jesteś w stanie wyjaśnić komuś Ewangelię? Czy jesteś w stanie to zrobić? Jeśli w naszych sercach jest pragnienie oglądania Bożego dzieła, jeśli chcemy uczestniczyć w doskonałych Bożych planach, one są absolutnie doskonałe. A jak powiedziałem, jestem przekonany, że są ludzie obok nas żyjących, którzy potrzebują Boga i nawet Go pragną i szukają na swój sposób. To Bóg potrzebuje narzędzia. To Bóg potrzebuje kogoś jak Filip. To Bóg potrzebuje moich ust, moich rąk, mojego życia, abym mógł wykonać to, do czego On mnie wezwie. Bo w przeciwnym razie Etiopczyk wróci swoją drogą i będzie dalej szukał, dalej jeździł, dalej pytał. Bo ktoś w doskonałym Bożym planie zawiódł. Bo ktoś wybrał inną drogę. Bo ktoś postanowił powiedzieć Panu Bogu, że dzisiaj nie ma czasu. Drodzy, chciałbym, żebyśmy się modlili. Żebyśmy się modlili o samych siebie. Jak powiedziałem, Etiopczyków, czy podobnych ludzi do Etiopczyków wokół nas może być wiele. Jest pytanie, ilu jest Filipów? Czy jestem dostępny dla Boga? Czy Bóg może mnie użyć? Czy Bóg może mnie posłać? Czy Bóg może sprawić, że moje życie będzie użyteczne, będzie przydatne? A może pogrążony jestem w moich osobistych problemach tak, że nie jestem w stanie nogą ruszyć ani ręką? To Bóg chce to zmienić w Twoim życiu, bo On potrzebuje mnie i Ciebie. Zapraszam, abyśmy powstali do wspólnej modlitwy.